Na jakim etapie obecnie jest proces fuzji Orlenu z Lotosem?
Pani redaktor, wczoraj był następny bardzo ważny dzień. To jest kwestia podpisania między dwoma zarządami planu połączenia oraz parytety wymiany akcji. To jest następny bardzo ważny krok. Zostały tylko tak naprawdę dwa ważne kroki. To jest kwestia decyzji komisji, która będzie w ciągu paru dni, sądzimy. I drugi krok to jest walne, gdzie akcjonariusze poprzez głosowanie wyrażą wolę czy też nie połączenia w tym zakresie. Natomiast ten plan połączenia i parytet pokazuje, na jakich warunkach chcemy tę fuzję przeprowadzić. I te warunki są następujące. Aktywa Lotosu zostają przeniesione do grupy Orlen. W ślad za tym zwiększa się kapitalizacja, będą w ślad za zwiększoną kapitalizacją emitowane akcje i akcjonariusze Lotosu obejmą akcje Orlenu w parytecie wymiany 1,075. To jest bardzo ważna informacja dla rynku z racji tego, że to pokazuje, że już ta fuzja jest na ostatniej tak naprawdę prostej. Nie tylko akcjonariusze, ale również jednym z akcjonariuszy jest Skarb Państwa. I Skarb Państwa dziś posiada ponad 27% akcji w Orlenie. Po tak zwanym połączeniu poprzez przejęcie i poprzez wniesienie Skarb Państwa będzie miał w Orlenie około 35% akcji, czyli również Skarb Państwa wzmacnia się w takim podmiocie, jak takiej dużej, multienergetycznej firmy jak Orlen. Później jest następny etap, bo po połączeniu już z PGNiG-iem Skarb Państwa będzie miał około 50%. W związku z tym tu też wzmacnia się bezpieczeństwo tak naprawdę akcjonariusza i Skarb Państwa. I pragnę podkreślić, że ten proces nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek polityką, ani lokalną, ani globalną. Ten proces ma tylko i wyłącznie wymiar ekonomiczny. I wszyscy inni, którzy próbują ten proces prowadzić do polityki, po prostu działają niezgodnie z polską racją stanu i niezgodnie z gospodarką i ekonomią. Dziś kraj, który ma 38 milionów ludzi, musi mieć koncern, który będzie przeprowadzał transformację energetyczną. I dziś ten koncern musi mieć odpowiedni bilans przychodów, musi być odpowiednio zbilansowany pod względem zakupu ropy i gazu, bo tylko taki koncern ma szansę przetrwać. Jeżeli zobaczymy sobie na wszystkie koncerny, a to powinna Platforma doskonale sobie zdawać z tego sprawę, bo rzekomo jest najbardziej europejska, a widocznie nie jest, bo mówi co innego, robi co innego, to niech sobie właśnie pojedzie do innych krajów Europy i niech zobaczy, jak koncerny się łączyły, jak koncerny rosły w siłę i jak te koncerny, które rosły w siłę, w danym kraju przeprowadzały transformację energetyczną. Więc dziś, jeżeli by pani w Polsce chciała wybudować inwestycje z rzędu 10 miliardów złotych, to jest nic w porównaniu z transformacją energetyczną, to nie znajdzie pani firmy, która by taką inwestycję przeprowadziła. A sam offshore na Bałtyku to jest ponad 100 miliardów złotych. Więc jeżeli nie będziemy myśleć w ten sposób i będziemy się zachowywać jak nieodpowiedzialni politycy i uprawiać zwykłe politykierstwo, to niszczymy naszą gospodarkę i niszczymy przyszłość następnym pokoleniom. Bo jeżeli nie zapewnimy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne równa się bezpieczeństwo ekonomiczne i biznesowe. I to jest biznes. Transformacja jest niczym innym jak biznesem, z którego korzystają zarówno akcjonariusze, jak i korzysta państwo.
No bo może pojawiają się takie głosy, że Lotos jest świetnie prosperującą spółką i nie powinno się w związku z tym jej ruszać. Czy to nie jest tak, że właśnie w momencie, kiedy Lotos dobrze prosperuje, powinno się takie ruchy wykonywać?
Tak, oczywiście, bo na wybrzeżu była wspaniała tradycja. Robiło się takie ruchy, jak już firmy były upadłe. To wtedy robiło się takie ruchy, mówiło się o tajemniczych inwestorach, a na końcu program restrukturyzacji polegał na tym, że odprawiało się tysiące ludzi z kwitkiem. Nigdy nie łączy się słabych firm, łączy się silne firmy. Wtedy to ma sens. A jeżeli już firma ma prawie że agonię ekonomiczną, to już naprawdę, to już nikt takiej firmy nie podniesie. A jeżeli podniesie, to potężnymi kosztami. A jeżeli mówimy o Lotosie, to pani redaktor, nie można dzisiejszych czasów porównywać. Jeżeli się robi takie fuzje, to się patrzy na 20-30 lat do przodu. Patrzy się również do tyłu. Proszę zobaczyć, jak mocno sytuacja ekonomiczna zmieniła się w trakcie COVID-u. Jak mocno sytuacja zmieniła się w trakcie COVID-u, firmy nie zarabiały. Proszę zobaczyć, miały nawet musiały robić potężne odpisy. Teraz są czasy wojny, gdzie baryłka generalnie kosztuje nawet około 120 dolarów. Dolar 4,20 w tym zakresie. W związku z tym zupełnie jest jak gdyby przebiegunowanie marży i wszystkiego po kolei. To, że dziś Lotos ma zyski, to nikt nie powiedział, że te zyski będzie miał za rok, za pół autora. Proszę sobie przypomnieć historię Lotosu. Przecież dwa razy praktycznie Lotos był na skraju przepaści. Musiało w jednym sytuacji państwo dokapitalizowywało wręcz Lotos. W tamtym czasie, kiedy nikt nie myślał jeszcze o transformacji paliwowej, a dziś mamy lada chwila wodór, lada chwila inne alternatywy i proszę zobaczyć, czy Lotos posiada nogę petrochemiczną? Nie. Czy posiada nogę energetyczną? Nie. Więc jak może przy transformacji paliwowej utrzymać się Lotos? To jest po prostu, to są opowieści, które po prostu szkodzą tak naprawdę gospodarce i jak gdyby wśród inwestorów, nie zachęcają tych inwestorów, by mogli inwestować w Polsce, jeżeli słyszą od prominentnych polityków generalnie takie herezje i głupoty.
Czy fuzja Orlenu i Lotosu w jakiś sposób zaszkodzi pracownikom? Czy ktoś straci pracę? Czy tutaj nasi Pomorzanie mogą czuć się bezpieczni?
No widzi pani, gdyby to były słabe firmy, to ci ludzie straciliby pracę. Nikt nie straci pracy poprzez fuzję. Pani redaktor, podpisaliśmy porozumienia ze stroną społeczną w zakresie warunków zaradczych, negocjujemy w zakresie zabezpieczeń, pracownicy przechodzą do grupy Orlen na tych samych warunkach, które mają. W związku z tym nie ma żadnego ryzyka, że poprzez fuzję ktoś straci pracę. Mało to, nie ma żadnego jeszcze ryzyka, że będzie musiał zmieniać miejsce pracy. Ci ludzie tu będą pracować, podatki zostaną tu, tu będą inwestycje. Proszę zobaczyć, ta sama dyskusja była, straszenie wszystkich w koło w momencie, kiedy Orlen przejmował grupę Energa. I teraz ci politycy, którzy uważają, że całe społeczeństwo ma demencję i nie pamięta, co mówili, rok temu jeszcze półtora koczowali pod Energą i wrzeszczeli, jak to będzie potężna tragedia. Czemu teraz nie powiedzą, że wymiar podatkowy jest wyższy niż był? Czemu nie powiedzą prawdę? Mylili się w przeciągu swoich 30 lat politykierstwa, więc czy społeczeństwo nie widzi, że mogą w tych swoich wypowiedziach dalej się mylić? No oczywiście, że się mylą, ale oczywiście nie przypominają sobie jeszcze wrzeszczenia półtora roku temu, jak my niszczymy grupę Energa. A teraz, proszę bardzo, następna inwestycja, budowa elektrowni gazowej w Grudziądzu, rozbudowa cały czas mocy energii zeroemisyjnej w tym zakresie. Jakoś nie słyszałem, żeby którykolwiek z tych polityków po półtora roku przyszedł i powiedział: przepraszam, pomyliłem się. Zwykłe politykierstwo, krótkowzroczne myślenie. Ja bym prosił polityków, by myśleli krótkoterminowo, ale żeby również myśleli długoterminowo. Tylko tak bywa, politycy nie ponoszą odpowiedzialności za słowa, które mówią, ich bełkot powoduje dezinformację tak naprawdę społeczeństwa.